Mówi Paryż RFI, sobota, 26 dzień stycznia 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Sylwia Gips, Agnieszka Kumor, Marek Brzeziński, Stefan Riger, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich, polecamy Państwa uwadze paryski weekend, poradnik turystyczny oraz magazyn muzyki klasycznej. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Trzeci dzień już Palestyńczycy korzystają z wolności. Tysiące osób przechodzi do sąsiedniego Egiptu. Największy skandal finansowy w historii Francji pozostaje nadal tajemniczy. Société Générale, wielki francuski bank, trzęsie się w posadach. W Kenii trwają demonstracje, sytuacja nadal napięta. Prezydent Giorgio Napolitano rozpoczyna rozmowy w sprawie powołania rządu tymczasowego we Włoszech. Do poważnych starć kilkuset demonstrantów z policją doszło w sobotę rano w Nazraniu w rosyjskiej Inguszetii. Prezydent Nicolas Sarkozy zakończył swą wizytę w Indiach. Mówi Paryż RFI.
Egipt ostatecznie zrezygnował z uszczelnienia swojej granicy z Palestyńczykami, którzy już czwarty dzień z rzędu mogą w sobotę przedostawać się z Gazy na terytorium państwa egipskiego, gdzie mogą zaopatrzyć się w produkty, jakich u nich nie ma z powodu blokady Gazy przez Izrael. Jeszcze piątek żołnierze jednostek specjalnych usiłowali powstrzymać tysiące Palestyńczyków, ale po załataniu jednej dziury w murze grupa zamaskowanych mężczyzn na buldożerach wybiła kolejne, którymi tysiące mieszkańców Gazy wtargnęło do Egiptu. Nikt nie ma wątpliwości, że cała akcja odbywa się za aprobatą Hamasu, sprawującego władzę w Gazie. Kair znajduje się w trudnej sytuacji politycznej, bo z jednej strony nie może pozwolić sobie na chaos, z drugiej użycie siły wobec Palestyńczyków skomplikowałoby sytuację w samym Egipcie. Stąd decyzja władz, aby egipskie siły porządkowe kontrolowały napływ Palestyńczyków, ułatwiając im dotarcie do tych miejsc, gdzie mogą kupić żywność i inne niezbędne im produkty. Po raz pierwszy do egipskiego miasta Rafah Palestyńczycy przybyli samochodami, które przejechały przez dziury w murze w nocy z piątku na sobotę. Ruchem kieruje policja egipska, zaś wojsko ustawiło posterunki na drogach wyjazdowych z Rafah, aby uniemożliwić Palestyńczykom przedostanie się w inne rejony Półwyspu Synaj. Niemniej osoby korzystające z taksówek mogą udać się do miejscowości oddalonych nawet o kilkadziesiąt kilometrów od granicy. Z kolei uzbrojone patrole Hamasu kontrolują bagażniki samochodów palestyńskich wracających do Gazy, sprawdzając, czy nie ma w nich przemycanej broni. Z tego nieoczekiwanego otwarcia granicy między Egiptem a strefą Gazy korzystają także Egipcjanie, którzy po raz pierwszy od długiego czasu udali się na wycieczkę do Gazy, wywołując swoim pojawieniem zdumienie wśród tamtejszych mieszkańców. Prezydent władz autonomicznych Mahmud Abbas stara się znaleźć pokojowe rozwiązanie kryzysu, stąd jego apel do Palestyńczyków o zaprzestanie ostrzeliwania terytorium Izraela z broni rakietowej, co było bezpośrednim powodem zablokowania Gazy przez wojska izraelskie. Według AFP liczba ataków znacząco zmalała w ostatnim czasie.
Mówi Paryż RFI, po ujawnieniu gigantycznej afery francuskiego banku Société Générale, prokuratura rozpoczęła śledztwo. W piątek przeprowadzono rewizję w domu pracownika tego banku, Jérôme Kerviela, który liczy 31 lat, podejrzewanego o spowodowanie gigantycznych strat na prawie 5 miliardów euro. Władze francuskie uspokajają, iż sprawa ta nie będzie miała przykrych dla obywateli skutków, że nie pociągnie za sobą lawinowo katastrofy w sektorze bankowym. Akcje Société Générale przez 6 ostatnich dni straciły już 20% wartości podczas notowań na giełdzie paryskiej. Premier Francji François Fillon zwrócił się bezpośrednio do francuskiej pani minister zajmującej się finansami Christine Lagarde i zażądał od niej wyjaśnień w tej sprawie najdalej za tydzień. Prezes Société Générale Daniel Bouton ujawnił, że bank poniósł straty mniej więcej wynoszące blisko 5 miliardów euro, nie licząc dodatkowych 2 miliardów w ramach kryzysu związanego z kredytami hipotecznymi. Bank padł ofiarą oszustwa, jak twierdzi dyrekcja jednego tradera, który, jak podała firma, bez jej zezwolenia grał na kontraktach terminowych na europejskie indeksy giełdowe. Śledztwo powinno wykazać, czy przedsiębiorczy trader działał sam, czy też miał wspólnika lub wspólników. Dyrekcja Société Générale trzeciego co do wielkości banku we Francji twierdzi, że jest on jedynym winowajcą i że prowadził swe malwersacje od roku, lecz dyrekcja dowiedziała się o nich dopiero w ubiegły weekend. Specjaliści twierdzą jednak, że może on być przysłowiowym kozłem ofiarnym, gdyż praktycznie niemożliwe, by Kerwiel działał tak długo bez niczyjej wiedzy. Albo ktoś zatem wiedział o jego malwersacjach, ale nic nie powiedział, albo transakcje nie sięgają dalej niż kilka tygodni wstecz. Zdaniem prezesa Buttona same transakcje były proste, lecz ich ukrycie wymagało wyrafinowanych i zróżnicowanych technik. Ujawnienie afery pozwoliło na oczyszczenie bilansu Société Générale. Bank stoi na solidniejszych podstawach niż w ubiegły piątek, powiedział Christian Noyer, prezes Narodowego Banku Francji, który w wypowiedzi na antenie radia RTL podkreślił, iż wobec kryzysu wokół amerykańskich kredytów hipotecznych, subprimes, francuskie banki mają solidną pozycję i nie ma żadnych powodów do obaw. Ironia losu polega na tym, że francuski bank Société Générale przez ostatnie lata utrzymywał się w ścisłej czołówce najlepszych firm handlujących instrumentami pochodnymi, czyli właśnie akcjami. Skandal w Société Générale przypomina niechlubną aferę z roku 1995, kiedy to brytyjski trader Nick Leeson stracił w podobny sposób prawie 2 miliardy dolarów, wskutek czego jego pracodawca, mający 300 lat tradycji, brytyjski Barings Banks, musiał ogłosić bankructwo. Mówi Paryż RFI.
W Kenii w nocy z piątku na sobotę kilkadziesiąt osób zginęło w starciach w Nakuru, stolicy prowincji Dolina Rift w zachodniej części kraju. Do tragedii doszło mimo obowiązującej tutaj godziny policyjnej. Nakuru jest epicentrum gwałtownych zamieszek, jakie miały miejsce w Kenii po wyborach 27 grudnia, w których prezydentem powtórnie wybrano Mwai Kibakiego. Szef opozycji Raila Odinga zarzuca prezydentowi oszustwo wyborcze. To było hasłem do zamieszek, w których 800 osób straciło życie. Od czwartku wieczorem od kul i maczet w całej prowincji zginęło kilkadziesiąt osób. Niepokoje oprócz politycznego mają także podłoże etniczne. Mniejszość etniczna wspiera opozycję. Większość z plemienia Kikuyus opowiada się za prezydentem Kibakim. W Nakuru to właśnie ci ostatni mobilizują się, aby zemścić się na swoich przeciwnikach za zbrodnie popełnione na prowincji. Grupy uzbrojonych mężczyzn usiłowały w Nakuru wznosić barykady, ale do akcji wkroczyły oddziały paramilitarne, które strzelały w powietrze. Policja zatrzymała także około 100 osób, które usiłowały rabować i plądrować miejscowe sklepy i domy. W związku z niespokojną sytuacją w kraju władze kenijskiej Komisji Obrony Praw Człowieka zaapelowały do ONZ o mediację i o pomoc w rozwiązaniu kryzysu. Podkreślono dramatyczną sytuację w prowincji Dolina Rift i w Nakuru, zaznaczając, że spirala nakręcana chęcią zemsty może doprowadzić do wybuchu wojny domowej nie tylko w tym regionie, bo w takiej atmosferze odradzają się i inne zadawnione konflikty. Sekretarz generalny ONZ udał się śmigłowcem w zapalny rejon Kenii do Nakuru, aby naocznie przekonać się o istniejącej tam sytuacji.
Mówi Paryż RFI. Prezydent Włoch Giorgio Napolitano rozpoczął rozmowy w sprawie powołania rządu tymczasowego. Pokonany w czwartek w Senacie premier Romano Prodi złożył dymisję na ręce włoskiego prezydenta. Był to 61. rząd w powojennej historii Włoch. Przetrwał niecałe 2 lata. Jego utworzenie możliwe było dzięki nieznacznej większości głosów. Nieznaczna większość również zdecydowała o jego upadku. Prezydent Napolitano do przyszłej środy będzie próbował wynegocjować powołanie nowego gabinetu, który byłby w stanie przeprowadzić niezbędne reformy systemu wyborczego. Trzeba przyjąć nowy system, który pozwoliłby rządzić tym krajem, uważa Walter Veltroni, burmistrz Rzymu i zarazem szef nowej partii demokratycznej. Ta reforma jest zupełnie niepotrzebna, przekonany jest Silvio Berlusconi, który domaga się rozpisania po prostu nowych wyborów. Według ostatnich sondaży były premier ma szansę znowu objąć stery władzy, to znaczy właśnie Silvio Berlusconi. Ocenia się niezależnie od decyzji prezydenta, że na wiosnę Włosi wybierać będą nowy parlament. Osłabienie gabinetu Prodiego zostało spowodowane opuszczeniem koalicji przez niewielką partię chadecką. Jej lider, Clemente Mastelli, zrezygnował z posady ministra sprawiedliwości, bo okazało się, że wraz z żoną i teściem jest objęty śledztwem antykorupcyjnym. Były minister i przywódca chadeków nie próbuje oczyszczać się z zarzutów, lecz gra rolę ofiary politycznej zemsty wszechwładnych prokuratorów i targuje najkorzystniejszą cenę za przyłączenie swojej partii do Berlusconiego. Włosi utracili zaufanie do polityków. Ponad 30% ankietowanych nie ufa już ani prawicy, ani lewicy. Korzystają z tego małe partie, chętnie odgrywające rolę przysłojowego języczka uwagi. Mówi Paryż RFI. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy zakończył oficjalną wizytę w Indiach. Sarkozy wziął udział w sobotę rano w New Delhi w defiladzie wojskowej w rocznicę proklamowania niepodległości Republiki Indii 26 stycznia 1950 roku. Oficjalnie wizyta francuskiego szefa państwa w Indiach rozpoczęła się w piątek rano. Mimo że Sarkoziemu towarzyszyła grupa około 50 przemysłowców, to jednak francuscy komentatorzy podkreślają, że miała ona charakter bardziej polityczny niż handlowy. Główne punkty wizyty nosiły jednak znamiona polityczne i gospodarcze. Chodziło bowiem o zacieśnienie współpracy w dziedzinie wojskowości oraz zakończenie negocjacji w sprawie dwustronnego porozumienia dotyczącego cywilnego przemysłu energii jądrowej. Ostateczne podpisanie porozumienia w sprawie cywilnego przemysłu atomowego Francja uzależnia od przystąpienia Indii, dysponującej bronią atomową, do traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Porozumienie z Francją objąłoby współpracę w dziedzinie badań podstawowych i stosowanych nad reaktorami zaopatrzeniem w paliwo atomowe. Francuski koncern lotniczy Dassault odpowie w początkach marca na indyjski przetarg dotyczący 126 samolotów bojowych, mając nadzieję, że Indie wybiorą francuski samolot Rafale. Chodzi o potencjalny kontrakt w wysokości ponad 10 miliardów euro. Indyjskie lotnictwo posiada 51 francuskich samolotów typu Mirage 2000. Ich modernizacja może przynieść francuskim przedsiębiorstwom kontrakty w wysokości ponad 1,5 miliarda euro. Po sobotnich uroczystościach związanych z rocznicą proklamowania Republiki Indii, po południu francuski gość pojechał do Agry. Taj Mahal, wspaniały marmurowy pomnik miłości cesarza Shah Jahana dla wybranki jego serca, Mumtaz Mahal, miłości wykraczającej poza grób, został z powodu prywatnej wizyty prezydenta Sarkoziego zamknięty dla turystów. Mówi Paryż RFI. W sobotę rano w Nazraniu w rosyjskiej Inguszetii doszło do starć kilkuset demonstrantów z policją. Siły bezpieczeństwa użyły broni palnej, strzelając ponad głowami tłumu, wynika z doniesień agencyjnych. Pokazem siły policjanci odpowiedzieli na kamienie i butelki z benzyną, jakim obrzucili ich demonstranci. W Nazraniu od tygodni utrzymuje się napięcie związane z wystąpieniami opozycji przeciwko władzom tej republiki, oskarżanym o niekompetencje i korupcję oraz obarczanym odpowiedzialnością za falę przemocy i porwań. W piątek w Nazraniu siły policyjne przeprowadziły zakrojoną na dużą skalę operację bezpieczeństwa, by nie dopuścić do zapowiadanej na sobotę przez opozycję, a zakazanej przez władze demonstracji. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy. Anna Bernhardt i Piotr Rosochowicz.
Kulisy afery Société Générale. Le Figaro zamieszcza ekskluzywny wywiad z prezesem banku. Daniel Bouton wyjaśnia, jak doszło do katastrofy. Na pierwsze pytanie, jak się czuje bank po stracie prawie 5 miliardów euro, prezes odpowiada bez wahania, że nadal bilans jest pozytywny. Zapewnia, że wszystko jest niemal w porządku, że nie ma powodu do obaw, a straty dzięki mobilizacji personelu i zaufaniu, jakim bank się cieszy, zostały już prawie odrobione. Przy okazji dowiadujemy się, że zgodnie z wcześniejszymi umowami Société Générale 11 lutego przejmuje kontrolę nad drugim pod względem wielkości w tym kraju rosyjskim bankiem Rosbank. Prezes odpiera atak, jakoby Société Générale, sprzedając na gwałt zakupione przez nieuczciwego pracownika opcje, spowodowało poniedziałkowy kryzys na giełdach i zmusiło poniekąd amerykańską rezerwę federalną do obniżenia stóp procentowych. Według prezesa francuskiego banku oskarżenie to jest absurdalne, gdyż kryzys był wywołany przez giełdy w Azji. Daniel Bouton powtórzył jeszcze raz, że gigantyczne straty spowodował jeden trader, zakupując akcje naprawdę i sprzedając fikcyjnie, a wszystko dzięki świetnej znajomości systemu. Jak unikał kontroli, ciągle żonglując tymi operacjami, odpowiada prezes, dodając, że gdy jednak coś wychodziło na jaw, to sprytny kanciarz przekonywał kontrolerów, że są to banalne błędy. Wersja wydarzeń przedstawiona przez prezesa Société Générale nie jest jednak przekonywująca dla wszystkich. W Pont-l'Abbé w Bretanii, skąd pochodzi 31-letni Jérôme Carviel, większość mieszkańców uważa, że bank znalazł sobie kozła ofiarnego. W głównej siedzibie Société Générale w podparyskim La Défense, gdzie pracował Carviel, niewiele osób rozmawia z dziennikarzami. Jeden z jego kolegów jednak przyznał, on tego sam nie zrobił. To niemożliwe. Prokuratura wzięła się ostro do pracy, przeszukano mieszkanie tradera, a on sam zapadł jak kamień w wodę, czytamy w Le Figaro. Na dalszych stronach w tym dzienniku artykuł zatytułowany Pantofle Mitterranda za 150 euro. Mowa jest o aukcji zorganizowanej przez wdowę po byłym prezydencie. Daniel Mitterrand wystawia na sprzedaż garderobę i osobiste prezenty otrzymane przez małżonka, gdy był jeszcze gospodarzem w Pałacu Elizejskim. Uzyskane na aukcji pieniądze mają zasilić kasy Fundacji France Liberté założonej i prowadzonej przez panią Daniel. Fundacja humanitarna, która prowadzi różne akcje w wielu miejscach na świecie, ostatnio zajmuje się przede wszystkim dostępem do wody w najuboższych zakątkach świata, boryka się teraz z poważnymi problemami finansowymi. Skąd się wziął tak duży problem, że trzeba było wystawić pod młotek osobiste rzeczy François Mitterranda? Dziennikarzom Le Figaro nie udało się uzyskać odpowiedzi od byłej pierwszej damy Francji. Nie garderobie obecnego prezydenta Francji, lecz próbie odpowiedzi na pytanie, dlaczego on tak denerwuje cały świat, poświęca swoją czołówkę i pierwsze strony gazeta Libération. Nicolas Sarkozy jest coraz gorzej postrzegany w stolicach świata, w najlepszym razie jako zbyt spieszący się, w najgorszym jako osoba powierzchowna. Jego perypetie osobiste, przygody miłosne, potrzeba luksusu lub brak smaku, jak kto woli, są szeroko komentowane w mediach na świecie. Ta degradacja i marsz Nicolas Sarkozy'ego niepokoi na kilka miesięcy przed objęciem przez Francję przewodnictwa w Unii Europejskiej. Didier Pourquery w artykule wstępnym w Libération ma, żeby Nicolas Sarkozy podczas wizyty w Indiach nauczył się czegoś od pacyfistycznego i skromnego hinduizmu. Śledząc opinię w prasie zagranicznej, czas by prezydent jednak trochę zmienił swoje zachowanie, przynajmniej na arenie międzynarodowej. Tutaj dziennikarz wylicza kilka przykładów nowego stylu prezydenta Francji, który podczas audiencji u papieża czy podpisywania umowy z Arabią Saudyjską wyciągnął swą komórkę i z uśmiechem sprawdzał SMS-y. Za kilka miesięcy Francja obejmie stery w Unii Europejskiej, co oznacza delikatne pertraktacje, posuwanie się małymi kroczkami, kompromisy ciężko wywalczone, czyli wszystko to, z czym jest na bakier Nicolas Sarkozy, według dziennikarza Libération. W dodatku sukcesy brukselskie nie są wcale tak spektakularne medialnie, ani nie podlegają wyłączności. Gdy Europa posuwa się do przodu, trzeba się wspólnie cieszyć, a nie chwalić samego siebie. Zaufajmy jednak zręczności Sarkozy'ego, który zapewne szybko wyciągnie wnioski z malejącej popularności we Francji i poza granicami. Czy jednak opamięta się i zacznie spokojnie działać? Do tego trzeba, by znaleźć się pod dobrym wpływem. Kończy Didier Pourquery w Libération, nie precyzując, kogo ma na myśli. Gazeta zamieściła też kilka zdjęć okładek zagranicznych tygodników, gdzie bohaterem jest nowy Napoleon, jak często Nicolas Sarkozy jest nazywany. Oczywiście najwięcej okładek jest w amerykańskim stylu, poświęconych prywatnemu życiu prezydenta. I nie są to wcale żadne niedyskrecje. Prezydent się z tym raczej nie kryje. Erotyzm u władzy czytam na jednej z okładek Der Spiegel, a w tle romantyczne zdjęcie Sarko i Bruni. Słabość do luksusu nie jest tylko przywarą prezydenta francuskiego. Prokuratura w Buenos Aires rozpoczęła śledztwo w sprawie handlu luksusowymi samochodami. Skargę złożyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zaniepokojone wyjątkową ilością luksusowych samochodów sprowadzanych dla dyplomatów. Urzędujący na placówkach zagranicznych dyplomaci mają zapewne prawo do wygód, ale Argentyńczyków zaniepokoił fakt, że pojazdy te szybko znajdowały się na krajowym rynku. Nie trzeba dodawać, że sprowadzane przez ambasady pojazdy podlegały niskim opłatom, a odsprzedawane były za całkiem niezłe sumy, zwłaszcza że przeważały wśród nich luksusowe Porsche i Lamborghini. Śledztwo wyłapało prawie 100 takich podejrzanych transakcji, a w całą aferę zamieszanych jest 5 obecnych ambasadorów, 9 byłych i wielu dyplomatów niższego szczebla. Notatka w Libération nie precyzuje, z jakich państw pochodzili handlarze, przepraszam, dyplomaci.
Na karykaturze rysownika Pancho w Le Monde aktualny prezydent Serbii Boris Tadić mówi do Putina podczas zakończonej właśnie wizyty w Moskwie: wszystko okej, tylko że teraz muszę także uspokoić Europę. Putin na to mu odpowiada: no wiesz, Rosja też jest w Europie. A wszystko wynika z faktu, że, jak czytamy w tytule artykułu Krzysztofa Szatlota, zamieszczonego w Le Monde, prezydent Serbii przytakuje Moskwie, a jednocześnie marzy o Unii Europejskiej. W piątek Tadić był w stolicy Rosji, aby podpisywać na Kremlu strategiczne, wręcz serbsko-rosyjskie porozumienie energetyczne, a w poniedziałek jedzie do Brukseli, aby podpisać porozumienie z UE na temat stabilizacji i stowarzyszenia z Unią. Wszystko to ma miejsce między dwoma turami wyborczymi w Serbii, zatem mamy już jasność, pisze francuski dziennikarz. Tak Moskwa, jak i Bruksela wybrały już swego konia w tych wyborach, a ma nim być właśnie Tadić. Nikt w Europie i w Rosji nie chce ultranacjonalistycznego Tomislava Nikolicia, za wyjątkiem może samych Serbów. W otoczeniu prezydenta Tadicza mówi się, że jego wizyty w Moskwie i w Brukseli akurat teraz to zwykły zbieg okoliczności. Oczywiście nikt w to nie wierzy. To po prostu wyraźny sygnał i z Moskwy, i z Brukseli dany serbskiemu wyborcy, aby w drugiej turze wyborów prezydenckich głosował właśnie na Tadicza. Obie strony, Putin i UE, wyraźnie chcą czegoś odwrotnego. Putin tego, aby Kosowo pozostało integralną częścią Serbii, a UE, aby zadeklarowało całkowitą niepodległość. Jeśli chodzi o sprawy energetyczne, to Gazprom zapewnił sobie w piątek kontrolę 51% nad serbską spółką energetyczną NIS, co po serbsku oznacza Naftna Industria Srbije. Na terenie Serbii zostaną ułożone odnogi rosyjsko-włoskiego gazociągu South Stream, który przez Morze Czarne i Bułgarię będzie transportować do Europy Południowej i Środkowej surowiec Gazpromu. Po podpisaniu tych umów Serbia staje się jednym z kluczowych węzłów tranzytowych w tworzonym systemie dostaw rosyjskich nośników energii na południe Europy, powiedział Putin. Na zakończenie artykułu w Le Monde Krzysztof Szatlot podkreśla, że w poniedziałek Tadić nie będzie miał w Brukseli łatwego zadania. Holandia i Belgia zdecydowanie sprzeciwiają się podpisaniu porozumienia w sprawie ewentualnego zbliżenia Serbii do UE. Haga ciągle jako warunek ewentualnego zbliżenia Unii z Belgradem stawia aresztowanie i wydanie Międzynarodowemu Wymiarowi Sprawiedliwości oskarżonego o ludobójstwo serbskiego generała Ratko Mladića, odpowiedzialnego m.in. za wymordowanie w 1995 roku 7000 Bośniaków ze Srebrenicy.
Co nowego w Europie?
Marek Brzeziński.
Z rządami we Włoszech jest trochę tak jak z ostrzeżeniami ze strony Chin Ludowych pod adresem byłego Związku Radzieckiego. Pekin wystosowywał 300 któreś tam poważne ostrzeżenie pod adresem Moskwy, a na Kremlu dzwony biły jak co dzień. Podobnie rzecz się ma z Półwyspem Apenińskim. 60 gabinetów od zakończenia II wojny światowej wcale nie oznacza, że Włochy się rozpadają, a gospodarka włoska staje okoniem i nie chce się rozwijać. Tak było, ale czy tak w dalszym ciągu jest? Prognozy i analizy nie tryskają optymizmem. Amerykański dziennik New York Times i brytyjski Financial Times w pesymistycznie utrzymanym tonie piszą o sytuacji gospodarczej na Półwyspie Apenińskim. Oczywiście słowo kryzys w takich okolicznościach jest jak najbardziej na miejscu, bo rządzić nie ma kto, ale mieszkańcy tego pięknego kraju zapewne do takiej formy istnienia społeczno-politycznego białka w rodzimym wydaniu już się przyzwyczaili. Chociaż zdaniem obserwatorów tym razem odczuwają to boleśniej, a w ich duszy zakradł się pewien niepokój. Rozpad rządzącej koalicji może być widziany z różnych perspektyw. Można się zastanawiać, co dalej się będzie działo na włoskim podwórku, a można także patrzeć na to z punktu widzenia Europy. Jak lewicę u władzy zastąpi prawica, to znów się zmienią polityczne barwy na mapie Unii. Prasa włoska nazajutrz po dymisji Romano Prodiego zastanawia się, czy możliwy jest powrót do władzy centroprawicy. La Repubblica, dziennik zbliżony do tej właśnie orientacji politycznej, uważa, że porażka polityczna Prodiego to szachmat dla całej lewicowej opozycji stanowiącej alternatywę dla włoskiej prawicy, która ostrzy sobie zęby, przede wszystkim ręce zaciera Berlusconi, aby wrócić do władzy. Włoski dziennik przestrzega przed wyciąganiem pochopnych wniosków, co uczyniła część komentatorów na gorąco analizując wydarzenia we Włoszech. I każe spojrzeć bardziej wnikliwym okiem na te wszystkie mechanizmy, które doprowadziły do upadku rządu Romana Prodiego. Spowodowane to było nie wyjściem z koalicji niewielkiej partii Centrum, gdyż ten krok był tylko ostatnim aktem sztuki nieporozumienia, jaka miała miejsce między partiami centrolewicowymi, zielonymi, radykałami, komunistami i całą lewicą resztą. Inny dziennik, Corriere della Sera, zauważa, że delfinem Romano Prodiego jest burmistrz Rzymu Walter Veltroni, który stoi na czele nowej partii demokratów. Jest energiczny, rzutki, ale za szybki. Sukces jego ugrupowania sprawił, że Veltroni już zapowiedział, iż w najbliższych wyborach powszechnych jego partia wystąpi samodzielnie, a to się nie za bardzo spodobało pozostałym ugrupowaniom na lewej stronie włoskiej sceny politycznej. Według dziennika La Stampa to właśnie te słowa zmroziły mniejsze partie i doprowadziły do rozpadu koalicji, a w konsekwencji do obecnego kryzysu politycznego. Francuski dziennik Le Monde widzi sprawy w czarnych barwach. Jego zdaniem Włochy zostały daleko w tyle, nie nadążają za zmianami na świecie, są podzielone i tkwią w bezruchu. Francuska gazeta o mocno lewicowych skłonnościach z przekąsem podkreśla to, że wszystkiemu winna jest maleńka katolicka partia reprezentująca 1% elektoratu, którą stać było na to, aby zatrzymać rozpędzony ekspres reform, jakie wprowadzał w życie rząd Romano Prodiego. Wprawdzie ich tempo realizacji było zaiste godne opieszałego żółwia, ale było. Teraz Włochy, które zdaniem Le Monde wloką się w ogonie Europy, zupełnie zastygły, zablokowane instytucjonalną niemocą państwowej administracji. Według francuskiej gazety Włosi mają nosy spuszczone na kwintę, bo już ich nawet Hiszpanie przegonili, jeśli chodzi o dochód narodowy na głowę jednego mieszkańca. O ile w latach 90. mówiono o włoskim cudzie gospodarczym, to w tej chwili, w kilkanaście lat później, karta zdecydowanie się odwróciła. Wtedy Irlandia była tym ubogim krewnym. Teraz role się zmieniły. Irlandczycy są narodem o 30% bogatszym od Włochów, stwierdza Le Monde. W 1960 roku gospodarka włoska rozwijała się w tempie niemal 6%. W latach 70. i 80. tempo zmalało o 2%. Niemniej niemal 4% rozwój budził szacunek i optymizm. Teraz Włochy przeżywają okres stagnacji, a gospodarka tego kraju rozwija się z szybkością będąca przeciwieństwem Ferrari na torach Formuły 1. Ekonomiści mówią o tempie poniżej 1%. W ciągu ostatnich 2 lat wyniki osiągane przez włoską gospodarkę były najsłabsze w całej strefie wspólnej waluty euro. A zatem wyjątkowy kryzys w historii upadku rządów powojennej republiki. Komentatorzy są zdania, że czas najwyższy, aby mieć odwagę otworzyć oczy i zobaczyć, iż król jest rzeczywiście nagi. Włoski tygodnik L'Espresso taki stan rzeczy widzi w korupcji, indolencji urzędników, fatalnie funkcjonującym i skorumpowanym aparacie administracji państwowej, w dziurawym jak sito prawie podatkowym, dzięki czemu pieniądze zamiast do skarbu państwa płyną do prywatnych kieszeni. Wreszcie w tym, że każdy z ludzi ze świecznika władzy nastawiony jest na własny interes, widzi czubek u swojego nosa, a nie dobro państwa. Prodi, zanim odszedł, ostrzegł, że pustka polityczna to luksus, na który Włochy nie mogą sobie pozwolić. Tymczasem na ławkach prawicy w Senacie szampan tryskał fontannami piany, gdy Romano Prodi podał się do dymisji. Włochy czekają nowe wybory, tyle że wcześniej trzeba by było zmienić fatalne prawo wyborcze. Tylko tyle, że każdy chce, żeby było inaczej. Skrajna lewica i centrum marzy o takim systemie, jak jest w Niemczech. Prawica chciałaby widzieć model francuski. Veltroni chciałby rozpisać w tej sprawie referendum. A jak na razie sondaże dają 55% szans Berlusconiemu, 44% centrolewicy.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
Czwartego stycznia 2008 roku rozpoczęły się w Paryżu międzynarodowe targi bielizny. Odbywają się one w Porte de Versailles i potrwają jeszcze do niedzieli 27 stycznia. Doroczna edycja tego wyjątkowego paryskiego spotkania skierowana została nie do fetyszystów, lecz profesjonalistów. Jak piszą organizatorzy, impreza jest spotkaniem wokół subtelnego uroku bielizny w atmosferze spotkań biznesowych. To prestiżowe wydarzenie zgromadziło na ponad 40 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni 580 wystawców. Międzynarodowe paryskie targi bielizny pokazują, co w trawie piszczy, jakie warto przejąć najświeższe trendy, gdzie można zaakcentować kreatywność, a gdzie potrzebna wygoda. Wszędzie przyda się dobry marketing i temu właśnie służą targi. Powierzchnię wystawową podzielono na 7 sektorów. Do starych producentów przybyli nowi wystawcy. A oto te sektory. Eternity to chyba najbardziej w ostatnich latach poszukiwane gorseciarstwo. Znajdziemy tu takie zmysłowe marki jak Obade, Chantel, Empreinte, Implicite, Les Habits, Lise Charmel, Lou Marie Jo, Rosie, Simone Perel. Dołączyli do nich Amerykanie, Hanky Panky, Francuzi, Kineba i Wokol France oraz Brytyjczycy Gossard. Ikon. Prezentowane są tu oferty projektantów mody Alberta Ferretti, Andres Sarda, Christian Lacroix, Diesel, DKNY, John Galliano, Kenzo, Madame Roberto Cavalli czy Verde. Wśród nowych gości znajdziemy Chantal Thomas, John Galliano, Beachwear czy Ripley.
Jour après nuit to bielizna nocna wśród wystawców divertimento Laurence Tavernier, Le Chat, Fürstenberg, Louis Ferro dołączyli tu Homeware, Concept, Kumi, Kukun czy Oka Home. Ideal to rodzynek, czyli bielizna męska. Znajdujemy tu marki Bjorn Borg, Bruno Banani, Impetus, Le Garçon Paris i innych, do których dołączył w tym roku wystawca z Korei Południowej Good People. Kolejny sektor, Spicy Garden. Pod tym korzennym mianem kryją się młodzi projektanci, którzy próbują swych sił w branży bieliźnianej. Dołączyli do nich Afterwear z Danii, Britta Uschkamp z Francji, Letters of Mark z USA, Serenissima znów z Francji i australijski Willow. Spicy Boutique zaprasza do obejrzenia dodatków Bijou and Discret, Jimmy Jane, Kamasu Sutra, Lulua, Love to Love, One Life, że wymienimy tylko niektórych. Gąży, wbrew pozorom, nie jest to przestrzeń gier i zabaw, lecz rajstop i pończoch. No, chyba że ktoś korzysta z pończoch do erotycznych gier i zabaw, ale to już zupełnie inna historia, jak mawiał Kipling. Sport, nowoczesność, komfort i elegancja to mocne strony międzynarodowych targów bielizny. W ciągu trwania salonu profesjonaliści dzielą się swymi doświadczeniami podczas serii biznesowych spotkań i konferencji.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Miasteczko Graf wznosi się jak ukwiecony balkon między Morzem Śródziemnym a górami Alp Maritim, Alpy Nadmorskie. Jest nie tylko jednym z najpiękniejszych kurortów na lazurowym wybrzeżu. Graf to przede wszystkim stolica francuskich perfum. 30 lokalnych zakładów przerabia surowce sprowadzane z całego świata na perfumy i olejki eteryczne. Każda fabryka ma własną perfumerię i laboratorium otwarte dla turystów i prezentuje technologię lub, jak to woli, sztukę perfumiarstwa. W fabryce historycznej na bulwarze Fragonarda znajduje się unikalna kolekcja przedmiotów związanych z tą profesją, jedną z najstarszych na świecie. W porównaniu z 50-wieczną historią pachnideł, historia perfumiarzy z Rywiery jest względnie młoda. Pierwsze ich bractwo powstało w 1759 roku w Grasse, gdyż jego górzyste zaplecze dostarczało wówczas jeszcze w nadmiarze błękitne złoto, czyli lawenda, a także tymianek i rozmaryn. Ogrody nad Morzem Śródziemnym były zaś pełne róż, mimozy i jaśminu. W 1768 firma Chiris produkowała już 18 rodzajów perfum. Dziś dorobiła się 40 rodzajów, nie o wielu więcej, ale produkuje także aromaty dla przemysłu spożywczego, kosmetyków i farmacji. Spośród 45 tysięcy mieszkańców Grasse 6% pracuje w branży perfumeryjnej. Miasto otacza do dziś pachnąca oprawa róż, jaśminu i innych kwiatów. Plantacje na wzgórzach kurczyły się wszakże w miarę odkrywania nowych źródeł zaopatrzenia. W połowie XIX wieku wspomniana przed chwilą firma Chiris sprowadzała z Algierii kwiat pomarańczowy i eukaliptusowy, z Chin piżmo i anyżek, z Indochin paczulę, z Madagaskaru cynamon. Koniec ery kolonialnej nie zniszczył perfumiarzy z Graf, gdyż w sukurs przyszła im chemia. Takich związków zapachowych, jakie powstały dzięki nowej technologii, nie wynalazłby nawet bohater słynnej książki Patryka Süskinda Pachnidło, której akcja rozgrywa się m.in. w Grasse. Co najważniejsze, nie musiałby uciekać się do tak skrajnych metod jak mord zakwitających dziewcząt. Rewolucja technologiczna wykruszyła jednak stopniowo stare rodzinne firmy perfumeryjne, zastępując je międzynarodowymi. Ale ostatni Mohikanie w Grasse destylują nadal płatki róży centyfolia i chyba ostaną się w dżungli konkurencji dzięki rosnącej potrzebie ekologii. Trudno jednak odwrócić bieg wydarzeń. W 1930 roku zebrano w regionie Grasse 1800 ton kwiatu jaśminowego, w 2007 zaledwie 27 ton. Warto wybrać się do Grasse w pierwszy weekend sierpnia. Mieszkańcy obchodzą od 1946 roku lokalne święto jaśminu, bardzo podobne do karnawału. Upajający zapach unosi się wzdłuż promenady, gdzie odbywa się defilada ukwieconych wozów i pięknych dziewczyn, których podobno bić nie należy nawet kwiatem, ale, jak się okazuje, kwiatem jaśminu wolno. Regularna bitwa, w której jaśmin służy za amunicję, należy do tradycyjnych obchodów święta, tak jak fajerwerki i bal, oraz coraz więcej kiermaszy, wystaw, koncertów i przedstawień, niekoniecznie na temat jaśminu.
RFI.
Radio France Internationale.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Na co komu Chopiny i bemole? Pytał ostatnio na tych łamach Piotr Kamiński, wspierając się autorytetem sławnego muzykologa Richarda Taruskina, który na łamach The New Republic naigrawał się cynicznie z owych etatowych Kassandr, jak krytyk Norman Lebrecht, płaczących nad straszliwym upadkiem muzyki zwanej poważną. Jeremiady w obronie muzyki klasycznej, cytuję Taruskina za Kamińskim, cuchną historyczną ślepotą i egoistyczną hipokryzją. Wiary w jej niezbędność oraz kulturalność wyższość odbudować się nie da, co nie oznacza, że muzyka ta jest godna moralnego potępienia, gdyż tylko ludzie na nie zasługują. Potępić należy jedynie postrzeganie tej kwestii w kategoriach walki dobra ze złem. Muzyki klasycznej bronić należy przede wszystkim przeciwko jej wyznawcom. Nie kwestionuję zarzutu hipokryzji, gdyż ona niemal zawsze się sprawdza w odniesieniu do tych, którzy w czymkolwiek mają jakiś interes, ale argumenty przeciw niezbędności kulturalnej wyższości i nawet ujmowaniu sprawy w kategoriach dobra i zła, gotów jestem się spierać. Taruskin może globalnie ma rację w imię zasady statystycznego realizmu, lecz diabeł i anioł, jak wiemy, tkwią w szczegółach, podważających często dyktaturę statystycznych, brutalnych uogólnień. To też zaleciłbym Taruskinowi, aby czasem wsadził nos w szczegóły. Przestałby może wówczas widzieć wyłącznie w kategoriach jak jest, choć krzeźwość spojrzenia na antypodach politycznej poprawności wspieram oburącz, aby dostrzec, jak może być, gdy zakasać rękawy i zaatakować wiatraki, czyli rzekomy fatalizm statystyki. Tego rodzaju donkiszoterię uprawia z rosnącym powodzeniem od lat co najmniej 14 inicjator szalonych dni muzyki w Nantes, René Martin. Kajt Schuberta w wykonaniu Ellie Ameling z Daltonem Baldwinem. 14. edycja La Foljourne zaczęła się z wyprzedzeniem już w piątek 25 stycznia w formie rozrastającej się wciąż przygrywki w 11 miastach i miasteczkach regionu nad Loarą. Taruskin zapewne by nieco zwątpił, gdyby zajrzał do supernowoczesnego konserwatorium w Cholet, mieścinie liczącej 60 tysięcy mieszkańców, gdzie w ciągu 3 dni odbywa się 150 koncertów z udziałem tyleż gwiazd, co amatorów. Nie będę będę się teraz wdawał w rozważania nad kulturalną wyższością muzyki klasycznej, ale widać jednak komuś może być niezbędna, skoro nad Loarą każdego roku przybywa tyleż jej biernych konsumentów, co i amatorów zadęcia w surmy lub brzdęknięcia struną. A to do kategorii dobra i zła, nawet niżej podpisany wszetecznik skłonny jest ucałować wierzącego w cuda katolika René Martin, który słusznie skrywa swe misjonarskie powołanie z nieustającym poparciem socjalistycznego mera Nantes, Jean-Marc Caquerot, być może cynicznego, lecz nad wyraz skutecznego obrońcy świeckich pewników o emancypacji przez kulturę i rozróżnieniu między pseudokulturą złą, a kulturą autentyczną i prawdziwą. Schubert, wyrafinowany i popularny, pławiący się tyleż w życiu towarzyskim i przyjaźni, co i w desperackiej melancholii, jest emblematyczną poniekąd figurą owej sztuki pomiędzy, łączącej geniusz z ekstazą chwil przemijających, cudem i horrorem codzienności, przesublimowaną banalnością śmierci, która czeka każdego, nawet radośnie bezmyślnego kretyna. Dlatego też Martin do niego wraca, choć Schubert był już bohaterem drugiego wydania Folle przed 13 laty. Schuberta w wykonaniu Robert Shaw Chamber Singers. Dzisiaj szalony dzień rozrósł się do 5 dni, nie licząc ekspansji na region nad Loarą, a zamiast 70 koncertów w nantejskim Cité des Congrès mamy ich 270 z udziałem dobrze ponad 1000 artystów. Podczas pierwszych wydań La Folle Journée sprzedawano 20-30 tysięcy biletów, podczas ostatnich w samym tylko Nantes już blisko 120 tysięcy. Schubert po raz drugi nie będzie też odgrzewanym daniem. Martin skorzystał ze zmiany skali, by urządzić prawdziwe maratony, na przykład komplet utworów na cztery ręce, którymi podzielą się pary Iwaldi Pentier i Désert Strausser, oraz nasycić program całymi sekwencjami twórczości gorzej znanej, jak muzyka churalna i sakralna, czy wokalne kwartety. Nie zabraknie też różnych kuriozów oraz dzieł pomniejszych kompozytorów z tamtej epoki, jak Salieri, Weber, Mechul czy Paganini. Na portrecie z tegorocznego afisza Schubertowi domalowano ponadto trampki, najwyraźniej by zasugerować profanom, do jakiego stopnia jest nam współczesny. A zilustrować to mają rozmaite eksperymenty, jako to niekonwencjonalne transkrypcje pieśni, czy wreszcie kreacje zainspirowane muzyką Schuberta, powierzone trzem kompozytorom współczesnym, Bruno Mantovaniemu i dwóm Japończykom. Nie przypadkiem Japończykom, gdyż między 2 a 6 maja szalone dni przeniosą się znowu do Tokio, wcześniej na przełomie lutego i marca odbędą się w Bilbao, a z
początkiem czerwca szaleć będzie Rio. Warto wreszcie dodać, że w tym roku, niezależnie od teletransmisji niemalże non-stop prowadzonych przez 5 dni przez Radio France Musique, po raz pierwszy cały aż dzień niedzielę 3 lutego poświęci szalonym dniom muzyki telewizja Arte, a więc i Państwo pośrednio będą mogli z tego skorzystać. Fragment trzeciego impromptu Schuberta grał David Frey. Nagranie pochodzi z paryskiego koncertu 19 grudnia, na którym wystąpili młodzi artyści nominowani do tegorocznych wiktorii muzycznych w kategorii Rewelacje Roku. Zaś kompakt z ich dokonaniami rozprowadzony został za darmo w setkach tysięcy egzemplarzy, tak by głosować mogli sami melomani. Laureatów poznamy 13 lutego i choć o owym medialnym cyrku, jakim są wiktorie jak najniższego jestem mniemania, trójka młodych pretendentów do tytułu Rewelacji jest w tym roku wyborowa. Wspomniany już David Frey szalenie mnie zaciekawił swymi interpretacjami Bacha, rysowanymi cienką i subtelną kreską. Wydał już zresztą pierwszą płytę z Bachem i Bulezem. Zachwalałem też tutaj swego czasu płytę Nowojorczyka Davida Grilzamera z wczesnymi koncertami Mozarta. Trzeci wreszcie kandydat to znakomity młody klawesynista i nie gorszy organista Benjamin Allard.
preludium Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera grał Benjamin Allard. Wkroczyliśmy tymczasem niepostrzeżenie w rok Messiena, uważany przez wielu za najwybitniejszego francuskiego kompozytora XX wieku. Olivier Messiaen skończyłby 10 grudnia 2008 100 lat, gdyby nie przeniósł się w roku 1992 tam, gdzie jako człowiek głęboko wierzący być może nie lękał się znaleźć. Messiaen uchodzi już dziś za klasyka, chociaż pozostaje kluczową figurą owej muzycznej współczesności, z którą do dzisiaj większość melomanów w dużej mierze jest na bakier. Niesłychanie ceniony jako pedagog, między innymi paryskiego konserwatorium, odegrał wielką rolę w formowaniu osobowości takich kompozytorów jak Pierre Boulez, Pierre Henry, Janis Xenakis czy zmarły niedawno papież awangardy Karl-Heinz Stockhausen. O przepojonej mistycyzmem twórczości owego wynalazcy oryginalnych systemów modalnych i rytmicznych, zafascynowanego wschodnią egzotyką i śpiewem ptaków, wolę się nie wypowiadać z braku tyleż kompetencji, co zamiłowania. Nieraz już przyznawałem się bezwstydnie do tego, że mam problem z tą muzyką XX wieku, która zbyt daleko odleciała od tonalnych aksjomatów epok poprzednich i w której czuję się często jak głupi jaśro zagubiony w tropikalnej dżungli. Z mistycyzmem w czasach dzisiejszych też mam pewien problem. Filozof Marcel Gauchy powiada, że choć sztuka i sakrum przez stulecia intymnie były splecione, od zarania XX wieku nie da się już w zasadzie interpretować sztuki w sensie religijnym, zaś artysta przestał być kapłanem, prorokiem czy wizjonerem. Sam Olivier Messiaen wyznać miał pewnego dnia swego rodzaju bezsilność, jeśli zinterpretujemy w ten sposób jego zwierzenie: próbowałem być muzykiem chrześcijańskim i wyśpiewać moją wiarę, lecz nigdy mi się to nie powiodło. Koniec pierwszej z trzech małych liturgii boskiej obecności Oliviera Messiaena. Chório Orchestre de Chambre André Girard pod batutą Marcela Courau z wdową po kompozytorze i jego muzą Yvonne Loriot przy fortepianie. Nagranie zaś pochodzi z podwójnego kompaktu w serii Les Rarissimes, wydanego w zeszłym roku przez EMI. Rok Messiaena
obfitować będzie w wydarzenia. Przewidzianych jest około 700 koncertów w 27 krajach, z tego 175 we Francji. Symbolicznym centrum rocznicowych obchodów będzie paryski kościół Świętej Trójcy, L'Église de la Trinité, w którym Messiaen przez 60 lat był organistą i gdzie odegrany zostanie m.in. komplet jego muzyki organowej. Przewidziane są też rozmaite spotkania, sympozja czy imprezy o charakterze pedagogicznym. Zainaugurowała zaś rok Messiaena 7 stycznia specjalna konferencja prasowa i Akademia ku czci z udziałem oficjeli oraz wspomniany już Yvon Loriot, połączona z koncertem w paryskim Théâtre des Bouffes du Nord. Wedle recenzentów prasowych wieczór był raczej nieudany i ciężko strawny. Nieduża sala słabo była wypełniona, a po antrakcie jeszcze bardziej się opróżniła. Największy francuski kompozytor XX wieku jakoś widać nie galwanizuje tłumów. Jego wczesna twórczość zapewne łatwiejsza jest w odbiorze, czuć w niej jeszcze bliskie pokrewieństwo z Debussy. Posłuchajmy piątego z cyklu 8 preludów lat 1928-29. Le son impalpable du rêve, czyli nieuchwytne dźwięki snu, gra Yvon Loriot. A za uwagę dziękuję Państwu Stefan Rieger. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.